21.06 w poniedziałek 28 października. Przy mikrofonie Rafał Rygulski. Dobry wieczór. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński. A naszymi gośćmi w tej godzinie są Natalia Łojek, malarka, historyczka sztuki i kuratorka pewnej wystawy, o której opowiemy. Wystawy, której wernisaż odbędzie się już za pół miesiąca, a pewna aukcja za mniej więcej miesiąc. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drugim naszym gościem jest Adam Kąpowski, prezes Fundacji Dom Autysty. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I ojciec 20-letniego chłopaka, mężczyzny z autyzmem, Jakuba.
Lubisz, Adamie, to podkreślać i zaznaczać.
To ustawiło, ten fakt całkowicie ustawił i zmienił moje życie. To ważne.
Proszę Państwa, Dom Autysty. Myśmy kiedyś w tej audycji o tym opowiadali. Ja lubię to ujmować w ten sposób, że opowiadaliśmy to w pierwszym sezonie Rozmów po Zachodzie przed laty. No i wracamy do tematu, właściwie można by powiedzieć, będąc o kilka kroków milowych od tamtej rozmowy, bo wtedy tego domu nie było. Myśmy wtedy rozmawiali przed laty o tym, że jest taki pomysł, plan, marzenie, idea, i obecny tu Adam Kąpowski opowiadał o nim wtedy jako dziennikarz Gazety Wyborczej. Adamie, ale ty już dziennikarzem nie jesteś.
Tak, od 2020 roku, kiedy to zaczął działać Dom Autysty, miejsce wspierania osób z autyzmem, takich, które potrzebują dużego wsparcia, od tego momentu ja zrezygnowałem z pracy jako dziennikarz i zająłem się całkowicie fundacją po prostu i osobami z autyzmem, pomaganiem im.
Czy można powiedzieć, że to był taki życiowy dylemat, albo praca zawodowa, albo całkowite poświęcenie się synowi, no i też w ogóle dzieciom z autyzmem, nie tylko własnym, że tak powiem, dzieciom?
To była trudna decyzja, bo ja tą pracę dziennikarską, redaktorską bardzo lubiłem i wykonywałem ją prawie 30 lat. Natomiast no, to się już zaczynało, to się już powoli działo, bo Dom Autysty sam z siebie nie powstał, tak? To trzeba było całych lat przygotowań. No i ja bardzo dużo w to wkładałem wysiłku. No, moja żona, która wpadła na ten pomysł tutaj w naszej rodzinie kiedyś, oczywiście także i inne osoby. Natomiast no, ja chyba tego czasu wkładałem najwięcej. Tak powoli to się naturalnie w tym kierunku przesuwało.
Opowiadałeś mi przed rozpoczęciem tej audycji, że dopóki można było, to dzieliłeś te dwie rzeczy w swoim życiu i nawet było tak, że redakcja pod twoje możliwości czasowe ustawiała kolegia redakcyjne.
Znaczy to poranne kolegium, tak, było cały czas o 9:30, chociaż zazwyczaj wszędzie w redakcjach prasowych były o 9:00 te kolegia. Po to, żebym ja zdążył przyjechać i no, to, ja to pamiętam i bardzo dziękuję koleżankom, kolegom za to, że to było możliwe, ponieważ nikt inny nie był w stanie mojego syna do szkoły zaprowadzić, bo różne rzeczy się działy czasami po drodze, ja sobie jakoś z tym dawałem radę, więc musiałem to robić i zdążałem na zebrania lub się spóźniałem minutę.
A chodziło o to, że im większy syn, im bardziej rósł, tym też większy problem był?
Na pewno tak. Mój syn należy do osób z autyzmem, u których występują tak zwane zachowania trudne. Przez to pojęcie się różne rzeczy rozumie, ale w każdym razie no bardzo to czasami utrudnia dojście z domu do szkoły na przykład, nie wchodząc w szczegóły, i czasami też potrafił uciekać i trzeba było go być w stanie dogonić i przypilnować, a najlepiej to robi osoba, która dobrze zna i jest w stanie fizycznie temu podołać. To nie jest takie proste wszystko.
Mhm. Wy, rodzice dzieci z autyzmem, szczególnie ci działający w Fundacji Dom Autysty, mówicie wprost, że waszym, i teraz cytuję, głównym celem jest zabezpieczenie przyszłości naszych całkowicie niesamodzielnych, autystycznych dzieci po ukończeniu edukacji, a przede wszystkim w okresie po śmierci rodziców. Koniec cytatu. Te słowa mają w sobie taką okrutną prawdę, mogą przerażać nawet, no ale to jest samo życie. Wy się troszczycie o to, co będzie z waszymi dziećmi, jak was już nie będzie.
Tak, okrutna prawda jest taka, że państwo polskie, z którego możemy być mniej lub bardziej dumni, w tej sprawie słabo się sprawdza. Jedyna oferta dla takich osób mocno niesamodzielnych w tej chwili, taka systemowa, ustawowa, po zakończeniu edukacji, to są domy pomocy społecznej. Wszystkie inne formy wsparcia, to są, one mają miejsce tam, gdzie ktoś się o to zatroszczy. To nie jest z automatu. Osoby, które mają na przykład zajęcia dzienne w domu autysty, mają te zajęcia dobrze zrobione. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. I za publiczne pieniądze, ale z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale te pieniądze są, my je otrzymujemy w wyniku konkursu. I musi być ktoś, kto o to zadba, kto to zorganizuje. I nie jest to samorząd, tylko zazwyczaj są to organizacje założone przez rodziców. Czyli jeśli ktoś nie zadba, to nie ma nic, jeśli chodzi o zajęcia dla osób takich potrzebujących wysokiego poziomu wsparcia, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, tak? Po zakończeniu szkoły nie ma takich zajęć. A jeśli chodzi o zamieszkanie, to są tylko te domy pomocy społecznej, które dla takich osób jak nasze dzieci są całkowicie nieodpowiednie, bo tam jest za mało kadry, ta kadra jest nieprzeszkolona, nie dają rady zupełnie i to jest po prostu bardzo złej jakości życia, często zresztą krótkie. Bo osoba z autyzmem, jak ma mieszkać w wieloosobowym pokoju i w niedostosowanych warunkach, to długo nie będzie żyła. I no, ja oprócz tego, że organizuję tutaj, zajmuję się organizacją zajęć w domu autysty, to też zajmuję się lobbingiem. Jestem w Porozumieniu Autyzm Polska, jestem wiceprzewodniczącym w tej chwili Porozumienia Autyzm Polska. My się staramy, żeby takie rozwiązania systemowe w Polsce się znalazły, dotyczące przede wszystkim zamieszkania i jak na razie to nam się średnio udaje, chociaż pewne jaskółki nadziei się pojawiły. Ale no, jestem słabo i jeśli gdyby nie rodzice, to nie byłoby nic prawdopodobnie.
Porozumienie Autyzm Polska skupia organizacje, fundacje z całej Polski, założone przez rodziców najczęściej, tak. Chyba tylko przez rodziców, działające na rzecz dzieci z autyzmem, przypomnę, w całym kraju.
I dorosłych, dzieci i dorosłych.
I dorosłych, tak. Wrócimy do tego jeszcze, ale jeszcze chciałbym zapytać, czy to jest taka norma światowa, europejska, że rodzic dziecka autystycznego sam organizuje przyszłość dla tego swojego dziecka?
To znaczy, no to w bardzo krajach bardzo różnie wygląda, tak jak to w ogóle różne rzeczy wyglądają różnie w różnych krajach. Są kraje w Europie, które są lepiej zorganizowane i tam państwo o to dba. No to są przede wszystkim kraje skandynawskie, to jest Holandia też, w Niemczech też jest o wiele lepiej niż w Polsce pod tym względem. Chodzi o to, że w Polsce jak gdyby ustawowo nie ma bezpiecznej przyszłości zapewnionej. Tak? Znaczy jest ten dom pomocy społecznej, który ma rozliczne wady, oprócz samego standardu ma też takie wady, że osoba jest tam kierowana decyzją administracyjną, może być przesunięta w inne miejsce. Osoby z autyzmem bardzo źle reagują na zmiany, po prostu, a może urzędnik stwierdzi, że tu jest taniej, tam jest drożej. Także to jest u nas źle. A wiem, że w Norwegii, w Danii jest zupełnie inaczej i przewodniczący Autism Europe, takiej organizacji parasolowej na całą Europę, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, na imię ma Harald, on mawia, że oni się zajmują w Norwegii pilnowaniem tego, jak państwo tam prowadzi te domy i te ośrodki wsparcia dziennego i po prostu mają bardzo dużo zastrzeżeń i tym się zajmują organizacje tworzone przez rodziców w takich krajach wyżej rozwiniętych niż Polska. Nie muszą tego organizować.
A jakiego losu własnych dzieci po własnej śmierci obawiają się rodzice dzieci autystycznych?
No obawiają się tego, że to dziecko będzie nieszczęśliwe, że trafi do domu pomocy społecznej. I jeśli dziecko ma tak zwane zachowania trudne, to one w takim nieprzyjaznym środowisku się nasilą. Tak, zachowania agresywne, destrukcyjne, niszczenie przedmiotów, tak, krzyki, uderzanie w ściany. I wtedy personel, który ma, na jedna osoba ma do dyspozycji do zajmowania się kilku mieszkańców, nie daje rady i odsyła się taką osobę do szpitala psychiatrycznego. Tak to wygląda. Tam faszerują taką osobę lekami, bo tym się zajmują szpitale psychiatryczne, no inaczej to jest ich metoda działania, tak jedyna. Po czym, jak się sytuacja uspokoi, odsyłają do DPS-u i sytuacja się powtarza. Jest to ogromne cierpienie wszystkich i tych osób z autyzmem, i współmieszkańców, i kadry. Jest to w ogóle bez sensu.
W waszym domu autysty przy Szamotulskiej 65C, nie wiem jak to ująć, zamieszka 11 dzieci, tak?
To znaczy w tej chwili my tam prowadzimy zajęcia dzienne, w których w tej chwili już bierze udział 18 osób. I prowadzimy tam pobyty, z których korzystają 22 osoby. Natomiast docelowo taki był pomysł grupy rodziców, która założyła fundację. Docelowo tam ma zamieszkać 11 dzieci, konkretnych dzieci.
Dwie dziewczyny, 9 chłopaków.
Tak, myśmy się poznali. To są wszystkie osoby, które w pewnym momencie były w przedszkolu dla dzieci z autyzmem i myśmy, oprócz jednej osoby, tam rodzice nie chcieli, bo to jest chłopiec troszeczkę wyżej funkcjonujący. I po prostu postanowiliśmy solidarnie o nasze dzieci zawalczyć i solidarnie im tą przyszłość dobrą zapewnić. A równocześnie staliśmy się jednym z pionierów w Polsce myślenia o takim empatycznym mieszkalnictwie dla osób z najbardziej zaburzonych osób z autyzmem. Dołączyliśmy do grona kilku organizacji założonych przez rodziców, które już były przed nami wcześniej, też takie domy założyły i też prowadziły tam pobyty treningowe, przyzwyczajając dzieci do tego, że kiedyś tam zamieszkają bez rodziców.
Poznańskich rodziców zrzeszonych potem w tej fundacji Dom Autysty zjednoczyła najpierw te szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, tak? Tam się poznaliście, tak?
Tak, myśmy się poznali jeszcze w przedszkolu, które też podlegało pod ten ośrodek, a potem w szkole podstawowej nasze dzieci były, a teraz już duża część z nich skończyła szkołę. Mój syn jeszcze jest, bo jest należy do tych młodszych. No i też kolejno te osoby przechodzą na zajęcia dzienne do domu autysty, bo jeśli chodzi o zajęcia dzienne, to też dla osób z niepełnosprawnością intelektualną one nie są niczym zagwarantowane, są tylko tam, gdzie organizacje je urządzą, zorganizują i ściągną pieniądze. Organizacje zwykle prowadzone przez rodziców i no, po szkole nie ma nic, więc z automatu, więc my po prostu te zajęcia robimy bardzo dobre zajęcia. Ci, co potrzebują, mają jeden na jeden, czyli jeden terapeuta na osobę. Mhm.
Do opowieści o domu autysty jeszcze wrócimy za chwilę. A teraz patrzę na Natalię Łojek, naszego drugiego gościa, i chcę panią zapytać, jak się zaczęła pani przygoda z domem autysty? Jak pani tam trafiła, to oni panią poszukali? Czy pani sama do nich trafiła? Skąd to spotkanie? Przypomnę, pani Natalia już niedługo po raz kolejny zresztą będzie współodpowiedzialna za aukcję na rzecz domu autysty.
Nasza historia rozpoczęła się tak troszeczkę przez przypadek. Myśmy się poznali. Koleżanka mnie tutaj skierowała. Adam szukał kuratorki na aukcję i zaczęliśmy rozmawiać o tej aukcji, jak to ma wyglądać. Ja się podjęłam tego zadania. No i miesiąc po tym, jak się podjęłam tego zadania, ustaliliśmy wszystko, co ma być, kiedy będzie aukcja, wybuchła pandemia. Tak była moja pierwsza aukcja prowadzona. Ona była zupełnie online. Licytacja była przeprowadzona totalnie zdalnie przez portal Art Info, ale się udało. Był dostępny też stream z tej licytacji i przepadłam tak naprawdę. Stwierdziłam, że ja w takim razie jeśli chcemy współpracować, to mogę też za rok to zrobić. I tak już 5 lat razem współpracujemy i organizuję te aukcje dla domu. Organizuję ją też dzięki uprzejmości Centrum Kultury Zamek, ponieważ w Centrum Kultury Zamek ona się odbywa, w Galerii Laboratorium w tym roku będzie wystawa. Na wystawie pojawi się ponad 100 prac, 109 konkretnie w katalogu będzie prac do wylicytowania. Natomiast aukcje dla domu to jest takie bardzo ciekawe zjawisko, bo artyści, którzy charytatywnie przekazują swoje prace na rzecz fundacji, też często opowiadają mi swoje historie. Dlaczego tym się zajmują, dlaczego decydują się przekazać pracę, i okazuje się, że osoby z autyzmem to nie są tylko osoby, które pojawiają się po prostu gdzieś właśnie w ośrodkach pomocy, ale autyzm też ma dużo szersze spektrum, jest dużo osób wysoko funkcjonującym. W tym roku na przykład jedna z artystek napisała mi wiadomość, że ona zdecydowała się przekazać pracę, ponieważ sama jest w spektrum autyzmu, jest osobą bardzo wysoko funkcjonującą, jest też tatuatorką na co dzień, ale autyzm to jest choroba, która jest bardzo popularna, można powiedzieć.
Zaburzenie,
które jest niezwykle tutaj szerokie i też ma szerokie spektrum właśnie. Natomiast wrażliwość artystów na pomoc jest niezwykle jest w zasadzie bezcenna, ponieważ to są osoby, które troszeczkę inaczej podchodzą do tego świata i ich bezinteresowny wkład też zawsze mnie ujmował. To jest rzecz, na której w zasadzie ta aukcja się zasadza, czyli to, że oni darują swoje prace za darmo, a potem inni ludzie mogą je licytować. Więc mamy tak naprawdę wieloetapowość, no a na końcu te pieniądze trafiają do Fundacji Dom Autysty i ja też, pojawiając się od czasu do czasu w tej fundacji, widzę realny wpływ tej aukcji na fundację. Zresztą fundacja, tutaj Adam pewnie więcej na ten temat opowie, no, dom autysty w zasadzie został wybudowany także po części ze środków, które właśnie były zbierane dzięki aukcji dla domu.
Tak, o tym jeszcze opowiemy, ale chciałem panią zapytać jeszcze, bo gdzieś mignęła mi informacja, że pani również prowadzi zajęcia dla podopiecznych tej placówki.
Zdarza się. Są to warsztaty bardziej pojedyncze. Jeśli mnie też pamięć nie myli, w tym roku mamy 4. edycję takiego projektu właśnie dofinansowanego przez Miasto Poznań, Galeria Dom. Polega to na cyklu warsztatów prowadzonych przez artystów z Poznania głównie, tutaj ze względów organizacyjnych. I ja sama bardzo chętnie prowadzę te warsztaty. I dosłownie dzisiaj mieliśmy przyjemność otworzyć wernisaż po moich warsztatach, gdzie 8 osób ze spektrum autyzmu brało udział w tych warsztatach i można oglądać te prace w fundacji, właśnie w Galerii Dom. Są to prace, które powstały w wyniku tych warsztatów. Tych warsztatów w tym roku było 3. Prowadziła je także Julka Królikowska oraz Piotr Cekowalski w tym roku, także znakomici artyści właśnie tutaj przebywający na co dzień w Poznaniu. I te warsztaty dają zupełnie inne spojrzenie też na sztukę, bo sztuka bardzo często, szczególnie w tym środowisku artystycznym, kojarzy się z czymś trudnym, z czymś niezrozumiałym, z czymś bardzo mocno intelektualnym. A tak naprawdę to pierwsze pragnienie sztuki, dlaczego my zaczynamy rysować, jest mocno oddolne. My chcemy się nauczyć, chcemy coś narysować ładnego i ta potrzeba po prostu później się zmienia może gdzieś w tę warstwę intelektualną. Natomiast bardzo ciekawie się prowadzi warsztaty dla autystów i muszę powiedzieć, że z każdym rokiem te obserwacje są coraz bardziej interesujące i dzisiaj wieszając podpisy pod obrazami trafiłam za każdym razem z artystą do obrazu, ponieważ każdy tworzy po swojemu i ten unikalny styl też jest bardzo charakterystyczny. To są osoby, które są ciekawe świata. Mamy w planach też tutaj, jeśli mogę zdradzić, małą wystawę dla jednego z uczestników szkoły, który robi fantastyczne prace rysunkowe i malarskie. I on sam mi dzisiaj powiedział, że sam mi zdradził, że chciałby mieć taką wystawę. Więc to są osoby, które też przez tę sztukę się aktywizują po prostu.
Ja nawet z tego, jak pani o tym opowiada, wyczuwam, że również ta praca daje pani wartościowe rzeczy.
Tak, zdecydowanie. To jest satysfakcja, która jest czysta, jeśli mogę trochę osobistej historii. Miałam taką historia bodajże w zeszłym roku na warsztatach prowadzonych w fundacji był taki chłopak Kuba. Kuba był na wózku, Kuba nie mówi, Kuba ma takie przykurcze mocne w rękach, więc ma częściowy taki paraliż tych rąk, można powiedzieć, i on się posługuje jedyne tabletem, gdzie stuka knykciami w ten tablet i w ten sposób się porozumiewa. Więc dla osoby ze zewnątrz, czyli między innymi takiej jak ja, jest to w pierwszym momencie dosyć trudny kontakt, ponieważ logicznie nie mamy tego samego poziomu komunikacji. Natomiast w trakcie warsztatów próbowałam z nim rozmawiać, on mi odstukiwał coś na tablecie i jakiś czas później, może miesiąc po tych warsztatach, na moim osiedlu idę sobie przez przejście dla pieszych i patrzę, że stoi tam Kuba, babcia go pcha na wózku, ponieważ to jest chłopak jeżdżący na wózku, i on się zaczął za mną obracać. Ja przyszłam, podeszłam, przywitałam się i babcia do mnie mówi: a wie pani co, właśnie tak się zastanawiałam, kogo on szukał, za kim się obracał. I to było dla mnie niesamowite. To był taki moment bardzo wzruszający dla mnie, w którym ja poczułam, że ta aukcja dla domu, to wszystkie, ta organizacja tych prac, to zbieranie tych prac, te wszystkie warsztaty, że one faktycznie mają sens, że te osoby się cieszą. I ta radość tych osób, która jest taka zupełnie czysta, jest największym komplementem dla osoby, która prowadzi takie warsztaty.
Mm-hmm. Te prace będzie można oglądać od 15? Czy to nie te prace?
Prace w Galerii Dom, czyli teraz prace powarsztatowe, można cały czas oglądać w fundacji, przynajmniej 2 miesiące. Wiemy, że będzie ta wystawa.
Tak, bo wernisaż był dzisiaj.
Tak, dzisiaj był wernisaż. Natomiast wystawę dla domu, czyli wystawę w Centrum Kultury Zamek w Galerii Laboratorium, będzie można oglądać od 15 listopada o godzinie 12 jest wernisaż, na który oczywiście serdecznie zapraszam.
Proszę państwa, za chwileczkę wracamy do opowieści o domu autysty w Poznaniu. O tym więcej powiemy, jak on powstał, ale też właściwie jak się też on utrzymuje, z czego, no bo jednak z najlepszych nawet prac artystycznych, panie Adamie, nie da się utrzymać, nie?
Myślę, że nie dalibyśmy rady.
No to posłuchajmy, właściwie to nie, to nie, bo to nie ma związku logicznego. Mamadu, Pixie Lott.
Zachodzie.
A dziś przypomnę, Natalia Łojek i Adam Kąpowski, rozmawiamy o działalności, o fundacji Dom Autysty, który to przygotowuje wydarzenia artystyczne, ale my też sięgamy do historii, próbujemy opowiedzieć, jak to w ogóle też się stało, że taki dom powstał w Poznaniu. Zanim o historii domu, to jeszcze, Adamie, takie jedno pytanie, bo myśmy tutaj przez przypadki odmienili autyzm, autystów. O czym my właściwie mówimy, mówiąc autyzm?
Mówiąc autyzm, mówimy o bardzo różnych sytuacjach i bardzo różnych ludziach. To jest takie dosyć pojemne pojęcie. Są bardzo różne poziomy autyzmu. Autyzm to jest takie definicja naukowa, pewnie to jest całościowe zaburzenie rozwoju, które się objawia między innymi przez nadwrażliwość sensoryczną, kłopoty w relacjach społecznych i kilka jeszcze innych problemów. I ta nadwrażliwość sensoryczna i te kłopoty w relacjach społecznych, one się powtarzają u wszystkich osób, które mają autyzm. Natomiast są osoby z autyzmem w normie intelektualnej, które, jak to się mówiło jeszcze do niedawna, wysoko funkcjonują, a teraz raczej mówimy, potrzebują mniejszego poziomu wsparcia. Żeby tak nie hierarchizować ludzi z autyzmem. I te osoby często są naukowcami, wielu jest ich wśród informatyków, intelektualnie są w normie, czasami są powyżej. Nazywało się to jeszcze do niedawna zespołem Aspergera. Natomiast są osoby z autyzmem głębokim. To są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i te osoby nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w ogóle. To znaczy, mój syn, my go nie zostawiamy na przykład samego nawet w pomieszczeniu, bo on nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji wielu swoich działań. Zjada rzeczy niejadalne, tak? Nie wiadomo, czy gdzieś nie ucieknie, czy nie rozpoznaje niebezpieczeństwa. Kłopoty w relacjach społecznych też ma, ale to są zupełnie innego typu i na innym poziomie, i nadwrażliwość sensoryczną też. Także to są zupełnie różne grupy ludzi i często mylące jest to, że określamy ich tym samym określeniem, że to są osoby z autyzmem. I to nie jest dobre ani dla jednej, ani dla drugiej grupy. W porozumieniu Autyzm Polska staramy się, myślimy o tym, jak rozróżnić te grupy, bo one mają zupełnie inne potrzeby. No i myślimy, że to określenie autyzm głęboki jest bardzo, bardzo dobre.
Czy dobrze się domyślam, że tworząc Dom Autysty w Poznaniu, w którym docelowo zamieszka 11 autystów, osób z autyzmem, to mieliście na myśli właśnie osoby z tym głębokim autyzmem?
Oczywiście tak. Tylko takimi osobami się zajmujemy. Osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które zazwyczaj, prawie bez wyjątku, mają na orzeczeniu znaczny stopień niepełnosprawności. I one wymagają bardzo często wsparcia jeden na jeden.
I założenie jest takie, że w tym domu docelowo, kiedy was, rodziców, zabraknie, te dzieci, te osoby będą z opiekunami. Jeden na jeden, jak to
jeden na jeden lub jeden na dwa. Takie jest założenie. Zobaczymy, jakie będzie finansowanie, bo to inna historia. Finansowania nie ma systemowego.
Dobrze. Teraz tak, bo powiedzieliśmy, że tutaj poprzednim razem, kiedy byłeś lata temu, to rozmawialiśmy o tym, że marzy wam się taki dom. Teraz ten dom jest. Tak sobie przeskoczyliśmy. Ale to nie był łatwy skok. Krótko, jak sfinansowaliście budowę?
Przede wszystkim główną częścią to był grant unijny, dofinansowanie z programu regionalnego europejskiego. Także to było 80%, natomiast 20% to były zebrane przez rodziców pieniądze. Przede wszystkim właśnie z aukcji dla domu z kilku edycji. Robiliśmy też koncert Grzegorza Turnała charytatywny. no dużo takich przedsięwzięć, że po prostu sam się dziwię, że to się wszystko udawało, ale zebraliśmy te 500 000 na wkład własny do projektu unijnego, potem zebraliśmy jeszcze kolejne pieniądze na urządzenie terenu, Lions Club nam pomagał z Poznania, bardzo nam pomogli w momencie kończenia inwestycji, bo nie mieliśmy pieniędzy na zagospodarowanie terenu, które nie było objęte dotacją unijną. Także jakoś to się udało.
Zabierając się za budowę, wiedzieliście, że pojawi się taka unijna perspektywa finansowa?
Tak. To znaczy, no, wiedzieliśmy, że nie da się sfinansować tego łatwo ze zbiórek. To by trwało pewnie z 10 lat, zanim byśmy zebrali odpowiednią kwotę. A no, dotacje unijne są dla tego typu inicjatyw jak nasza, no, takim logicznym źródłem finansowania. I udało się nam znaleźć ludzi, którzy nam dobrze doradzili. Firma Lider Projekt. Serdecznie pozdrawiam. Myślę, że mogę ich zareklamować, bo za darmo nam to zrobili wtedy.
Padło już w tym naszym wieczornym rozmawianiu o DPS-ach. Zapytam tak, czy w Polsce mamy obecnie konflikt dwóch idei? Mieszkania wspomagane i DPS-y. Chcę powiedzieć, mieszkania wspomagane przeciwko DPS-om, ale może przeciwko to dużo powiedziane.
Ja nie wiem, czy można to nazwać konfliktem. Te DPS-y po prostu są.
I są potrzebne.
No, są potrzebne, bo gdzieś ludzie, którzy nie mają innego wyjścia, muszą mieszkać. Natomiast gdyby się tych ludzi zapytać, czy woleliby mieszkać w mniejszych miejscach i żeby każdy miał własny pokój, to pewnie by woleli. I w takim miejscu, z którego urzędnik nie może ich przesunąć do innego, na przykład tańszego domu pomocy społecznej. Samorządy nadal budują DPS-y. Dlatego, bo muszą coś zrobić ze swoimi mieszkańcami, którzy potrzebują takiego wsparcia. Gdyby mieli zapis ustawowy, że mają budować mniejsze miejsca i byłoby bardziej podmiotowe traktowanie w nich mieszkańców, bo tak naprawdę w DPS-ie to jest bardzo takie przedmiotowe traktowanie ludzi, no to by to robiły. Nie mam pretensji o to do samorządów. Mam pretensje do władz centralnych, bo to one ustawiają tą grę.
Ustawiają w ten sposób, że finansowanie DPS-ów odbywa się kosztem finansowania tak zwanych mieszkań wspomaganych?
To znaczy, to nie do końca tak jest. Ten system finansowania DPS-ów jest bardzo skomplikowany i w dużym stopniu on obciąża same samorządy. Ale też są, jeśli rodziny, które mają, członkowie rodziny, którzy mają obowiązek alimentacyjny, żyją, to też są obciążane tymi kosztami. Także, bo to jest, DPS-y są pomyślane jako miejsce zamieszkania dla starszych ludzi pod koniec życia. To i tak w ogóle nie jest dobre, bo kto chce mieszkać w takim 80 czy nawet czasami 200-300 osobowym bloku, tak? To myślę, że ludzie, jeśli mówią, że tam jest fajnie, to racjonalizują. Woleliby pewnie w jakimś mniejszym. Natomiast to jest po prostu jedyne w tej chwili rozwiązanie dopuszczane przez prawo w polskim systemie prawnym. Nie ma innych rozwiązań i trwają jakieś przygotowania, przymiarki do ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym. Ja tak 4 dni temu byłem w Warszawie na takim spotkaniu zorganizowanym przez pana wiceministra Krasonia, Łukasza Krasonia, który się zajmuje osobami z niepełnosprawnością i panią Katarzynę Nowakowską, która się zajmuje pomocą społeczną. I no, wynikało z tego, że oni bardzo by chcieli, ale kiedy to się odbędzie, to nie wiadomo.
A wyjaśnijmy jeszcze ideę mieszkań wspomaganych. O jakim wspomaganiu mówimy?
Mieszkanie wspomagane to jest mieszkanie, przede wszystkim to jest mieszkanie, coś, co się znajduje w tkance miejskiej, nie osobny taki tam budynek służący pomocy społecznej, może to być mieszkanie w bloku, do którego jest przypisane są przypisani pracownicy, którzy przyjdą, pomogą, tak, zadbają, czy ta osoba się dobrze ma. Zapewnione jest cała ta, wszystkie te usługi, które są tej osobie potrzebne, żeby mogła mieszkać samodzielnie właśnie, a nie w instytucji.
Obecnie jest to możliwe tylko w zasadzie przez finansowanie prywatne. Jeśli ktoś w ten sposób funkcjonuje, że do kogoś przychodzi jakaś opieka, jest to finansowane przez rodzinę takich osób, natomiast w ośrodkach ciężko.
Nie, znaczy to generalnie samorządy niektóre to robią też. Mogą to robić samorządy. Teraz w tej chwili tak wygląda, że mogą to robić samorządy, niektóre to robią, ale robią to tylko wtedy, kiedy to nie jest jakieś bardzo, bardzo kosztowne, tak? Że po prostu jeśli ktoś przyjdzie, na przykład są takie osoby, które potrzebują, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, że ktoś przyjdzie raz w tygodniu i sprawdzi, czy tam rachunki są płacone i czy po prostu wszyscy w lodówce wszystko jest. I to nie jest drogo, jak ktoś z niewielką niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast jeśli potrzebny jest kadra 24 godziny na dobę i to dużo tych ludzi, no to w tym momencie, bo cały czas ktoś musi być jeden na przykład, tak? No to w tym momencie samorządy tego nie robią. To jest robione tylko na zasadzie pobytów treningowych, zazwyczaj z projektów. I w Domu Autysty też my to robimy projektowo, tak? Że kilkudniowe pobyty.
Czy kiedy piszecie na swojej stronie internetowej, cytuję, w krajach zachodnich właśnie takie małe domy są podstawą opieki nad dorosłymi autystami, to macie na myśli właśnie takie mieszkania wspomagane, o które się bijecie, o których byt prawny w ogóle się bijecie?
Myślimy o małych domach z indywidualnym wsparciem. One są tak naprawdę też mieszkaniami wspomaganymi. Tak, to jest forma mieszkań wspomaganych. Jeśli chodzi o osoby z autyzmem, one wymagają takiego wsparcia systemowego. Jest bardzo dużo takich trudnych zachowań, gdzie tylko specjaliści sobie z tym dają radę. I fajnie, jeśli jest tam zespół. A jak jest zespół, to lepiej, jak te osoby mieszkają w grupie, bo jest kilka osób na raz. Też chodzi o to, że ci pracownicy mogą się liczyć nawzajem na wsparcie w trudnej sytuacji, a sytuacje trudne bywają, chociaż jak się dobrze pracuje, to tych sytuacji jest trudnych mniej.
Ale rozumiem, że chcielibyście, żeby na przykład Dom Autysty w Poznaniu był takim mieszkaniem, domem wspomaganym, tak?
Tak, tak.
O to
tak.
chodzi właściwie. Tak, o to chodzi.
Tak, dokładnie o to chodzi. W Polsce jest taka koncepcja wspomaganych społeczności mieszkaniowych, przy której wypracowaniu pracowałem kilka lat temu, to było chyba 3 lata temu. I teraz ona jest wdrażana projektowo. Ja wiem, to jest bardzo skomplikowane, ale to nie jest rozwiązanie ustawowe, tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkursy, organizacje mogą startować w tych konkursach i mogą dostać dofinansowanie na budowę takiego miejsca jak Dom Autysty. Dom Autysty był jednym z wzorów takiej wspomaganej społeczności mieszkaniowej i potem mają też dostać te organizacje pieniądze na zatrzymanie, na utrzymanie, na zamieszkanie, ale te pieniądze też mają być w trybie projektowym. Wiem, że to jest trudne do pojęcia, jak można mieć pieniądze na zamieszkanie w trybie projektowym, ale można też powiedzieć, że lepsze to niż nic. I nadzieja jest taka, że kiedyś to finansowanie będzie z ustawy, będzie pewne.
Czyli dzisiaj Dom Autysty w Poznaniu w dużej mierze funkcjonuje dzięki kolejno wygrywanym przez was tak naprawdę projektom.
Tak to jest. My mamy pieniądze na zajęcia dzienne i na pobyty w mieszkaniach tych, które mamy w Domu Autysty z konkursów. Tak, najpierw to było z projektu unijnego, a teraz robimy to z pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest, generalnie daje tyle pieniędzy, ile jest potrzeba, przynajmniej do tej pory tak było. Natomiast to jest konkurs i to nie jest tak, że pieniądze są przypisane do osoby z niepełnosprawnością w wysokości adekwatnej do jej potrzeb. To po prostu my musimy te pieniądze po prostu wywalczyć.
To na dziś, do kiedy wiadomo, że jest finansowanie tego domu?
Do końca marca mamy pieniądze na zajęcie 2025. Właśnie przygotowujemy kolejny projekt. Ja myślę, że my te pieniądze dostaniemy, jeśli nie zrobimy jakiegoś błędu. Natomiast to jest jednak, to nie jest stabilne, bo w tej chwili jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza w Polsce. Tak jak ona się pogorszy, to możemy tych pieniędzy nie dostawać albo dostawać mniej. A na przykład rozwiązaniem ustawowym to będzie łatwe do zrozumienia, bo wszyscy wiedzą, jak działają szkoły. Tak jak ktoś wchodzi w wiek szkolny, to po prostu nieważne, czy jest bieda, czy jest świetna sytuacja gospodarcza, po prostu dzieci do szkoły chodzą.
I nauczyciele pieniądze dostają.
I nauczyciele pieniądze dostają, może mniejsze lub większe, ale to się po prostu toczy. A w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pracować, takich rozwiązań ustawowych nie ma. O to chodzi.
A co dają wam takie pieniądze, które pozyskujecie chociażby z takich aukcji, o których dzisiaj też rozmawiamy?
One nam dają ogromną swobodę, jeśli chodzi o wyposażenie, o zagospodarowanie terenu, bo to jest nie na wszystko się da dostać dofinansowanie. Co więcej, wymagane są wkłady własne w projektach też.
Ja dodam, że w zeszłym roku udało nam się zebrać ponad 140 tysięcy i każda
aukcja... Z jednej aukcji?
Z jednej aukcji.
Tak. Więc no to jest trzymamy... się o co bić.
Tak, oczywiście. I trzymamy kciuki, że w tym roku będzie jeszcze więcej. I każda aukcja, którą ja organizuję, jestem kuratorką aukcji od 5 lat. Aukcja dla domu to jest w tym roku 9. jej edycja. Za każdym razem, kiedy ja zbierałam pieniądze, na pewno było powyżej 100 tysięcy za każdą aukcję. I to jest zastrzyk gotówki, który za każdym razem był wykorzystywany. Sprzęt był kupowany, taki wyposażenie domu, pamiętam, że też było właśnie finansowane z tych środków.
Tak, a teraz myślimy, my się tam nie mieścimy już z tymi zajęciami dziennymi i będziemy musieli coś zrobić. Jakieś drugie miejsce na zajęcia dzienne. Myślimy o tym już od kilku lat i myślę, że pieniądze będziemy zbierali i się do tego szykowali, bo własna gotówka bardzo ułatwia. Bez tego by domu autysty nie było.
Pani Natalia, kto kupuje te prace? Kto bierze udział w tych licytacjach?
Wszyscy. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć mocno zróżnicowana, ponieważ artyści, którzy dają pracę, to jest ponad 100 prac. To jest ponad 80 artystów w tym roku i są to bardzo różne nazwiska. W zeszłym roku obraz, akwarela pani Ewy Kuryluk została sprzedana za rekordową dla nas kwotę 22 tysięcy złotych.
24.
Dobra, nieważne.
Oj, coś tutaj gdzieś wsiąkły 2000.
Tak, wsiąkły 2000.
Żartuję.
I taką pracę, takie nazwiska zwykle licytują kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki. Jest bardzo dużo osób, które licytuje, żeby wesprzeć fundację, żeby wesprzeć dom autysty. I to są osoby, które chcą kupić ładny obraz, które chcą kupić ładny obrazek. Natomiast mamy naprawdę całkiem spore grono kolekcjonerów, osób, które miłują się w sztuce i to grono też się zmienia. W zeszłym roku, tutaj muszę się pochwalić, na pewno Adam pamięta, na Facebooku jeden post został polajkowany przez panią Andę Rotenberg. To jest jedna z najbardziej znanych nazwisk w historii sztuki i to też świadczy o randze tego przedsięwzięcia, o randze tej aukcji, co artyści będą, jacy biorą właśnie udział w tej aukcji. Sama bardzo chętnie, gdybym nie stała na środku, jest jedna praca, na którą chciałabym w tym roku zapolować i muszę teraz znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże. Także jest to bardzo szerokie też spektrum osób, które nam pomagają. Po pierwsze, jest to też czas taki troszeczkę przedświąteczny zawsze. Zwykle to jest pierwszy weekend grudnia, kiedy licytujemy tę pracę. W tym roku jest to troszeczkę wcześniej, czyli 23 listopada, ale to też jest miesiąc przed Wigilią i szczerze mówiąc, dużo osób mówi, właśnie nawet z tej kuratorskiej, artystycznej, gdzieś tam kolekcjonerskiej strony, że to są już takie prezenty na święta, więc to też jest dobra okazja, żeby po prostu wspomóc. Tak naprawdę dla kupującego to jest dwa w jednym. Nie dość, że może pomóc, może mieć realny wpływ, ponieważ może swoimi pieniędzmi obdarować fundację, to tak naprawdę też nie jest to zbiórka pieniędzy, gdzie ta osoba, która wpłaca te pieniądze, no, że tak powiem, nic nie dostaje, dostaje dzieło sztuki w zamian. I te obrazy naprawdę są fajne. Ja mówię obrazy, ale to jest dużo szersza licytacja. W tym roku mamy też rzeźby, fotografie, grafiki, także rodzajów sztuki, które można oglądać podczas wystawy dla domu, będzie całkiem sporo. I też dzięki temu można całkiem fajnie sobie wybrać to, na czym nam zależy, bo katalog na Art Info powinien się lada dzień pojawić i tam można sprawdzić podgląd tego, co można licytować, a potem podczas wystawy można obejrzeć to jeszcze na żywo, żeby się upewnić, czy na pewno to, ale na pewno zawsze jest kilka. Tak jak rozmawiam z osobami licytującymi, każdy ma kilka prac na oku, które próbuje licytować.
A czy trzeba fizycznie się pojawić na miejscu licytacji, czy można jakoś wirtualnie?
Na szczęście mamy XXI wiek i pod tym względem technologia jest łaskawa dla nas. Dzięki portalu Art Info możemy licytować pracę, ale licytujemy też na żywo i samą licytację prowadzi Maciej Narożny. Ja tam stoję, tylko mówię o tych pracach. I zasady licytacji są takie, że w każdym momencie można przebić ostatnią stawkę, ponieważ jest to licytacja charytatywna. Fajnie jest przyjść na miejsce, natomiast wiemy, że jest to długie wydarzenie. Będzie w tym roku ponownie ono miało miejsce w holu amonitowym w Centrum Kultury Zamek i licytacja przebiega.
No tak, bo jak 100 prac ponad, no to jest.
Ale to jest pasjonujące widowisko. Moim
zdaniem, to jest fajne.
To jest fajne, tak. to warto to zobaczyć.
Ja miałam znajomych, którzy przyszli. Przyszli już w połowie tak sobie posiedzieć i kolega się ostatecznie w połowie tej aukcji zapisał i licytował. Także jest to pasjonujące i jest taki dreszczyk emocji. Czasami dzieciaki od rodziców zabierają te tabliczki, licytują, próbują podbić stawkę. Jest to trochę takie show, można powiedzieć, ale to jest ukoronowaniem tego wydarzenia, to, że to jest takie ciekawe i też nie są to tylko cyferki skaczące po Art Info, bo mamy stream z tego wydarzenia i można nas też podglądać na żywo przez ten czas licytacji.
Na naszym Facebooku, na YouTubie. Tak.
Czyli całe widowisko jak długo może potrwać?
Około 4 godzin zwykle trwa.
To jeszcze.
No, staramy się, żeby nie przekraczać za dużo tych 4 godzin. Wiemy, że to może być wykańczające, natomiast tutaj prawo licytacji.
Wersje Władcy Pierścieni i mamy to.
Tak.
I mamy to. Pani Natalio, tak jeszcze jedno pytanie. Pani tę pierwszą licytację tylko w internecie prowadziła, tak, bo to była pandemia. Bo chcę tylko jeszcze dowiedzieć się, czy taka fizyczna obecność na miejscu licytacji, ona dodatkowo jakby podbija te ceny, czy to nie ma wpływu? Czy licytujemy właśnie wirtualnie, czy fizycznie jesteśmy obecni tam, gdzie są te prace licytowane?
Myśmy paradoksalnie w tym 2000, nie pamiętam, czy to był 19, czy 20, 2020. Pobili pierwszy raz rekord, bo to było pierwsze 140 tysięcy, które nam się udało zebrać.
Czyli tam, kiedy szło to przez internet, tak?
Tak, wtedy, kiedy poszło, tak, ludzie byli zamknięci w domu i bardzo mocno wylicytowali wtedy te prace. Myśmy byli w ogromnym szoku i to się utrzymuje. Ta atmosfera.
A czy Adamie, pamiętasz, o ile to było, jaka to była różnica przed poprzednią licytacją? Tu 140 tysięcy.
Nie pamiętam, chyba był to dużo lepszy wynik rzeczywiście. Od czego to zależy, to ja do końca nie wiem. Oczywiście od prac, jakie akurat mamy, od sytuacji gospodarczej na pewno, bo czy ludzie są skłonni wydawać pieniądze, czy nie. Natomiast
w pandemii nie mieli zbyt wielu okazji wydawać pieniądze.
No tak, właśnie. Tak. Też to było tak, że myśmy akurat zakończyli budowę domu i było o nas głośno też w mediach, tak, w telewizjach, radiach i gazetach. I myślę, że to też nam wtedy pomogło, bo to otwarcie domu to było jakieś wydarzenie. Nawiasem mówiąc, do otwarcia domu oficjalnego nie doszło, ponieważ
było to.
No, tak, 2 dni przed planowanym otwarciem pozapraszaliśmy gości i ogłoszono w ogóle całkowity lockdown.
Czyli nawet nie było oficjalnej uroczystości,
której
potem już nie zrobiliście.
Nie zrobiliśmy jej, pozapraszaliśmy tych wszystkich urzędników ważnych i naszych tutaj przyjaciół z innych organizacji, pojedynczo.
To mają pamiątki przynajmniej. Jeżeli to były drukowane zaproszenia, to pamiątki są. Ale wszedłem w słowo, tu dokończyłem.
Chciałam powiedzieć o tych emocjach, że ta wystawa na przykład, dla mnie wielką przyjemnością jest oglądanie prac, dzieł sztuki na żywo, ale ta licytacja faktycznie na żywo z tą publicznością jest takim ciekawym wydarzeniem i myślę, że to jest wyjątkowa okazja nawet, żeby przyjść i może nie całą licytację, może przez fragment, przez część tej licytacji posiedzieć i obserwować w ogóle, jak to się dzieje na żywo, jakie to jest wydarzenie, ponieważ też nie każdy musi siedzieć i od razu licytować, może też wziąć udział po prostu w tej licytacji jako widz. To jest pewnego rodzaju, powiedzmy, że spektakl w tym momencie. I jest to wydarzenie bardzo ciekawe moim zdaniem, ponieważ no, dużo różnych wydarzeń kulturalnych, natomiast licytacje sztuki stacjonarne no, nie należą do chyba najpopularniejszych rozrywek wśród ludzi.
Czyli już dzisiaj, planując gwiazdkowe prezenty, warto odłożyć grosz i wydać go 23 listopada. Państwo na pewno się będą jeszcze przypominali z tą licytacją. No i będą przypominali o tym, że w Poznaniu działa Dom Autysty, który na razie działa w systemie projektowym. A marzeniem prowadzących, marzeniem Fundacji Dom Autysty jest, żeby to weszło, jakby to powiedzieć, do systemu i działało na pewno, bez tych konkursów na najlepszy projekt. W studio w tej godzinie gościliśmy Natalię Łojek, malarkę, historyczkę sztuki, ale przede wszystkim kuratorka aukcji na rzecz Domu Autysty, która to aukcja już 23 listopada. Dziękuję pani za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję.
I Adam Kąpowski, prezes Fundacji Dom Autysty, no, która o te pieniądze prosi.
I ojciec 21-letniego mężczyzny z autyzmem, Jakuba, mężczyzny z autyzmem głębokim.
Dziękuję państwu za uwagę. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, dobranoc.